Dzień dobry. Kto zachowuje się czasami tak, jakby nie miał instynktu samozachowawczego? Ręka do góry. No to porozmawiajmy o szczepionkach. O szczepionkach przeciwko SARS-CoV-2. Od mojego ostatniego filmu na ten temat minęło wcale nie tak dużo czasu, ale wystarczająco dużo, żebym znalazł całą masę tekstów i filmów, często powołujących się na prace naukowe, które to twierdzą, iż szczepionki mRNA mogą zmodyfikować nasz, mówiąc nasz, mam na myśli osób potencjalnie zaszczepionych, genom. I uznałem, że do tego tematu się odniosę. Nie dlatego, że podejrzewam, że taki film będzie się klikał, albo że ja czerpię jakąś satysfakcję z czytania obraźliwych komentarzy na swój temat, a przynajmniej nie tylko dlatego. Uważam, że przeprowadzenie Ciebie, droga widzko, drogi widzu, przez proces odpowiedzi na to pytanie, poszukiwania konkretnej odpowiedzi na to pytanie, może być korzystny, może być przydatny na okoliczność słuchania o tego typu rewelacjach w przyszłości. No i co jest chyba tak naprawdę najważniejsze, można przy tej okazji opowiedzieć o kilku ciekawych naukowych faktach. Niektórzy mogliby powiedzieć ciekawostkach, które mogłyby nigdy na tym kanale nie zostać wypowiedziane inaczej. No więc, czy szczepionka mRNA może zmienić nasz genom? Tak. Tak, dobrze słyszeliście. Szczepionka mRNA może prowadzić do zmiany genomu osoby, która została zaszczepiona. Zresztą już w jednym z poprzednich filmów mówiłem o preprincie, czyli takiej niezrecenzowanej, niesprawdzonej pracy naukowej, która dokładnie to udowadnia. A mówiąc konkretnie, pokazuje, że teoretycznie można stworzyć warunki, w których fragmenty wirusa SARS-CoV-2 wbudowują się w genom komórki, która jest tym wirusem zainfekowana. mRNA ze szczepionki to fragment genomu wirusa, więc jego też to dotyczy. Jest to możliwe dzięki procesowi odwrotnej transkrypcji. Procesowi, o którym jest na tym kanale film. Linki do obu wspomnianych materiałów znajdziecie w opisie i w karcie po prawej. Jest to więc teoretycznie możliwe z naciskiem na teoretycznie. Pytanie więc powinno brzmieć raczej, jakie jest prawdopodobieństwo, że do czegoś takiego dojdzie, jak duża będzie skala takich ewentualnych zmian i czy te ewentualne zmiany mogą nam w ogóle zaszkodzić. Czy to będzie coś negatywnego dla naszych organizmów? I odpowiedzi to kolejno bardzo, bardzo, bardzo małe prawdopodobieństwo, bardzo, bardzo, bardzo mała skala i raczej nam nie zaszkodzi. A teraz pozwólcie, że przeprowadzę Was przez uzyskiwanie tychże odpowiedzi. Zanim zacznę, zaznaczę tylko, że nie będę tutaj ze szczegółami tłumaczył, jak i dlaczego działa szczepionka mRNA. Zrobiłem po prostu o tym film, odeślę do niego w tym miejscu. W skrócie tylko. Fragment genomu wirusa wprowadzamy do komórki, tam na jego podstawie powstaje wirusowe białko, na którym układ odpornościowy uczy się rozpoznawać tegoż wirusa bez konieczności wchodzenia w kontakt z prawdziwym patogenem. Generalnie trzeba powiedzieć, że takie mRNA ze szczepionki nie może się połączyć z DNA. Po prostu nie może. Różnice chemiczne, choć nie są bardzo duże, to są zbyt znaczące, żeby mogło dojść do połączenia tych dwóch cząsteczek. Co nie zmienia faktu, że są wirusy nazywane retrowirusami, takie chociażby jak wirus HIV, które prowadzą proces odwrotnej transkrypcji. Zamieniają RNA na DNA i to DNA może już zostać połączone z DNA komórki. Po raz drugi odsyłam do filmu, który o tym procesie opowiada z większymi szczegółami. Wracając jednak do odwrotnej transkrypcji, potrzebne jest do niej białko. o nazwie odwrotna transkryptaza. Białko, które naturalnie nie występuje w komórkach naszych organizmów. I tu część z uważnych i sceptycznych widzów może podnieść alarm. Ale Dawid, jak to? Przecież są tak zwane retrowirusy endogenne. One stanowią 8% naszego DNA. To są takie fragmenty, które kiedyś były wirusami podobnymi do HIV, wpisały się w DNA, no niekoniecznie naszych komórek, ale komórek naszych przodków i tak już pozostały. A więc przepis na odwrotną transkryptazę tam po prostu jest. Ja powiem więcej. 42% naszego DNA to tak zwane ruchome elementy, nazywane inaczej retrotranspozonami, które wykorzystują podobny mechanizm jak retrowirusy i jeżeli ktokolwiek podniósłby te dwa argumenty, to jak najbardziej miałby rację. Ale, bo jest tutaj ale, bardzo duże i bardzo znaczące, te liczby, te wielkości, ten ogrom ruchomych elementów związanych w jakiś sposób z odwrotną transkrypcją, to efekt setek milionów lat ewolucji. To nie jest tak, że to się pojawiło na pstryknięcie palców, te zmiany były kumulowane przez setki tysięcy pokoleń naszych przodków. I nie jest w związku z tym tak, że w każdym momencie po naszych komórkach hulają po prostu odwrotne transkryptazy, które na potęgę RNA zamieniają w DNA. Owszem, raz na jakiś czas coś takiego się spontanicznie dzieje, co nie znaczy, że musi to być automatycznie szkodliwe, bo na takim wydarzeniu prawdopodobnie my jako ludzie zyskaliśmy zdolność do widzenia w trzech podstawowych kolorach. O czym też zrobiłem kiedyś film. Ale nie odbijajmy za daleko od brzegu czy od tematu. Musimy więc powiedzieć, że szanse na wystąpienie odwrotnej transkryptazy w komórce ludzkiego organizmu są co najwyżej bardzo małe. Biorąc poprawkę na fakt, że cząsteczka mRNA jest nietrwała i ulega degradacji najpóźniej po kilkudziesięciu w bardzo specyficznych przypadkach godzinach, mRNA ze szczepionki z odwrotną transkryptazą jest jeszcze mniej prawdopodobne. Mam na myśli oczywiście takie spotkanie. A do tego potrzebny jest jeszcze jeden enzym o nazwie integraza, który też nie występuje na porządku dziennym w naszych komórkach. W ewentualnie prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest minimalne. Ale Dawid, ktoś znów może zakrzyknąć, a co z osobami, które mają aktywną, trwającą infekcję wirusem HIV? Czy one nie będą narażone na takie sytuacje? Owszem, możemy uznać, że będą narażone, ale tutaj trzeba wziąć poprawkę na jeszcze jedną rzecz, a mianowicie na to, ile tego mRNA jest. Nie tylko jeżeli chodzi o porcję czy dawkę szczepionki, ale generalnie ile naturalnie występuje w każdej żywej komórce. I dodam tylko jako dygresję, bo słyszałem, co mówi pewien inżynier z nazwiskiem jak ptak, że w szczepionkach jest odwrotna transkryptaza. No problem jest taki, że nie podaje na to żadnego dowodu i nikt nie ma na to żadnego dowodu. Więc parafrazując klasyka, słowa, słowa, słowa. Więcej słów wypowiem za chwilę, tylko uprzedzę, że do obliczeń, które za moment przedstawię, uwzględniłem zawartość mRNA w szczepionce Moderny, 100 mikrogramów. Dlaczego? Dlatego, że spośród tych dwóch, które możemy stosować w momencie, kiedy nagrywam ten film, to jest wartość większa. Czyli najbardziej niebezpieczny scenariusz wam przedstawię. Więc fragment wirusowego mRNA, który wchodzi w skład szczepionki, koduje białko o nazwie spike. Z danych dotyczących genomu wirusa wynika, że taki gen składa się z 3824 nukleotydów, takich literek, jakie składają się na każdą cząsteczkę RNA. Średnia masa cząsteczkowa jednego nukleotydu to 339,5 grama na mol. Możemy więc, mnożąc te dwie liczby, wyliczyć, że 1 mol genów wirusa ważyłby 1 298 248 gramów. Ponad tonę. Dla porównania, masa molowa wody to 18 gramów na mol, czyli 1 mol, mol to bardzo dużo, to jest 600 tysięcy miliardów miliardów cząsteczek, więc 1 mol wody to jest 18 mililitrów. Tyle. Gdybyśmy każdą cząsteczkę wody tutaj zamienili na ten wirusowy gen, to mielibyśmy ponad tonę genów. Bo mol to bardzo dużo. Robiłem o tym film. pozwala nam jednak ta wielkość, ta gigantyczna wielkość obliczyć, ile jest cząsteczek, tak mniej więcej, w jednej dawce szczepionki. Cząsteczek RNA wirusowego, mRNA wirusowego. Te obliczenia nie są bardzo trudne, wymagają rozwikłania prostej proporcji i mi wyszło mniej więcej 46 bilionów. Dużo, prawda? Tylko że trzeba zdać sobie sprawę z tego, że nasze ciało to, zgodnie z informacjami, do jakich dotarłem, jakieś 37-40 bilionów komórek. Możemy więc przybliżyć, że w szczepionce Moderny mamy mniej więcej jedną cząsteczkę mRNA na każdą komórkę naszego organizmu. Więc żeby zmodyfikować genetycznie całego człowieka, musiałoby dojść do sytuacji, w której podany domięśniowo zastrzyk zawierający nietrwałą chemicznie molekułę musiałby przeniknąć do krwi, czy ta molekuła musiałaby przeniknąć do krwiobiegu, a potem w bardzo inteligentny sposób rozdystrybuować się w ten sposób, że tylko jedna by wnikała do każdej komórki. Więc byłby to specyfik dużo mądrzejszy niż nawet syropy na kaszel, które wiedzą, że przy połknięciu powinny trafić do płuc, a nie do żołądka. Ale odsuwając żarty na bok, nawet gdyby zdarzyło się, że ktoś dostanie taki zastrzyk dożylnie, no to trzeba pamiętać, że po pierwsze, ta cząsteczka nie ma długiego życia, po drugie, jest cała masa komórek i tkanek, które są słabo odżywiane z krwi i istnieje jeszcze na przykład coś takiego jak bariera krew-mózg, która wynika z tego, że budowa naczyń, drobnych naczyń po jednej i po drugiej stronie tej bariery jest różna, a więc transport substancji z jednej strony na drugą nie jest taki łatwy. Małe cząsteczki mogą przez taką barierę przenikać dzięki dyfuzji, ale jak wyszło z porównania mRNA z wodą, no te geny wirusowe to nie są małe cząsteczki. Dla takich potrzeba aktywnego transportu przez kanały białkowe. I myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy, jeżeli powiem, że takich kanałów przeznaczonych do transportu nanolipidowych kuleczek zawierających mRNA z jednej strony na drugą bariery krew-mózg ludzki organizm nie posiada. A więc prawdopodobieństwo, że szczepionka zadziała poza obszarem wstrzyknięcia jest bardzo małe, a to, że przeniknie wszędzie, no bądźmy szczerzy, zerowe. I pamiętajmy, że ten nieprawdopodobny scenariusz musi się nałożyć na poprzedni. Bardzo, bardzo, bardzo mało prawdopodobny. Więc mamy dwa bardzo małe prawdopodobieństwa pomnożone przez siebie, a to jeszcze nie koniec. I teraz nawet gdyby coś takiego się stało, czyli wnika do wielu komórek w naszym organizmie jedna cząsteczka mRNA ze szczepionki i w tych komórkach akurat jest odwrotna transkryptaza i integraza, no to jeszcze muszą się spotkać. A to nie jest takie oczywiste, bo nasze komórki w czasie normalnego funkcjonowania wytwarzają cząsteczki mRNA. Bez tego nie mogłyby żyć, bez tego nie mogłyby produkować białek. Tak więc jest konkurencja o takie spotkanie. Jaka jest szansa na nie? Niezamierzony rym. Jedna na kilkaset tysięcy. Bo tyle mniej więcej cząsteczek mRNA jest w każdym momencie w żywej komórce ludzkiego organizmu. Ja trafiłem konkretnie na liczbę 360 tysięcy. No więc aby mówić o takiej w miarę skutecznej modyfikacji genetycznej, musiałoby zdarzyć się coś nieprawdopodobnego, czyli przeniknięcie do bilionów komórek mRNA ze szczepionki, coś jeszcze bardziej nieprawdopodobnego, czyli aktywacja we wszystkich tych komórkach spontanicznie odwrotnej transkryptazy i znów bardzo, bardzo mało prawdopodobne spotkanie tej odwrotnej transkryptazy z tą konkretną molekułą mRNA. A to jeszcze nie wszystko, bo to musiałoby się jeszcze nałożyć na sytuację, w której ta integracja genu wirusowego miałaby miejsce w konkretnych fragmentach DNA. Wszystko dlatego, że gdybyśmy rozwinęli DNA z jednej tylko komórki ludzkiego organizmu, uzyskalibyśmy nić o długości 2 metrów. Zachowując te proporcje, gen wirusa miałby jakieś 0,002 mm. Jakby tego było jeszcze mało, to nawet w tym preprincie, który wspomniałem na początku filmu, zauważono, że kiedy in vitro, w sztucznie stworzonych warunkach, dochodzi do takiej odwrotnej transkrypcji fragmentów genomu wirusa, to ulega temu fragment genu, nie cały gen automatycznie. W naszym DNA tylko 2% koduje białka, a więc ryzyko, że nasze komórki zaczną tworzyć wirusowe białka po modyfikacji genetycznej, wymagałoby wtrącenia w takie miejsca. I tak wiem, że te pozostałe fragmenty też pełnią bardzo ważne funkcje regulacyjne, ale jeżeli ktoś straszy nas tym, że nasze komórki będą produkowały fragmenty wirusa, no to mamy serię niefortunnych zdarzeń i jeszcze skutkowałoby to zmianami mało prawdopodobnymi, to znaczy cały gen wklejony w konkretne miejsce DNA. Ale idąc dalej, bo to nawet jeszcze nie jest koniec. Jeszcze trzeba to prawdopodobieństwo zmniejszyć, bo te zmiany, jeżeli dotyczyłyby przypadkowych komórek, nie byłyby długotrwałe. Dlaczego? Dlatego, że no, większość komórek naszego organizmu prędzej czy później umiera. Jeżeli zmodyfikowalibyśmy takie komórki, no to ich miejsce zajęłyby komórki niezmienione. Ta modyfikacja musiałaby dotyczyć komórek macierzystych. A kwestia modyfikacji gamet, czyli komórek jajowych i plemników, to jeszcze inna sprawa. Znów odpowiednio mało prawdopodobna. Więc gdyby ten nieprawdopodobny scenariusz zaszedł, to wciąż sytuacja, w której oddziałuje on na przyszłe pokolenia, byłaby bardzo mało prawdopodobna. Podsumowując, czy może dojść do modyfikacji genetycznej po szczepieniu szczepionką mRNA? Może. Jak bardzo jest to prawdopodobne? Bardzo, bardzo mało prawdopodobne. Jaki miałoby zasięg? Bardzo, bardzo mały. Lokalny. Kilka komórek to myślę, że jest maksimum, może kilkanaście. Jak bardzo trwała byłaby to zmiana? No raczej nie trwała, kończyłaby się ze śmiercią komórek mięśniowych, a jaka jest szansa na to, że oddziaływałaby na funkcjonowanie organizmu czy przyszłych pokoleń? Zerowa. I kiedy pomnożymy przez siebie te prawdopodobieństwa, to będziemy mogli powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek zdarzy się taki scenariusz, nauka będzie w ciężkim szoku. Bo najprawdopodobniej dotyczy on zera osób. Owszem, raz na jakiś czas ktoś rzucając uczciwą monetą może wyrzucić 1000 orłów pod rząd. Ale to nie znaczy, że powinniśmy zakładać taki scenariusz za każdym razem, gdy bierzemy taką monetę do ręki. I to tak na te kwestie ewentualnej modyfikacji genetycznej każe mi patrzeć nauka. Tak ryzyko czy prawdopodobieństwo takiego scenariusza każe mi szacować matematyka. Możecie się z tym nie zgadzać, ale dobrze byłoby to podeprzeć jakimiś dowodami, źródłami. Ja źródła zostawiam w opisie, tak samo jak linki do wszystkich filmów, które w jakiś sposób są pokrewne z tym, co dzisiaj mówiłem. Zajrzyjcie, to naprawdę ciekawe filmy. A ja będę już pracował nad kolejnymi ciekawymi. Do zobaczenia, do usłyszenia.